pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Nikczyński. Chcemy Państwu zaprezentować przegląd najświeższych odkryć w światowej nauce, jak również pokazać ciekawych gości z obszaru nauki, biznesu czy szeroko rozumianych technologii. Na początek kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu.
Nowa ciężka rakieta NASA, zbudowana dla realizacji księżycowego programu Artemis, opuściła hangar montażowy. Rakieta SLS, czyli Space Launch System, to największy współczesny kosmiczny pojazd NASA, który zastąpić ma kosmiczne wahadłowce wycofane ze służby w 2011 roku. Rakieta mierzy blisko 100 metrów wysokości i jest zdolna do wyniesienia w przestrzeń kosmiczną ładunku o masie do 130 ton. Jest więc godną następczynią rakiety Saturn V, która pół wieku temu zabierała człowieka na Księżyc. Po otwarciu wrót hangaru montażowego rakietę czeka 4-kilometrowa podróż na stanowisko startowe, która zajęła od 6 do 12 godzin. Start misji planowany jest na maj tego roku.
Badacze z Instytutu Salka w Kalifornii donoszą, że w wyniku kontrolowanych zmian w materiale genetycznym myszy w średnim i późnym wieku zostały odmłodzone bez skutków ubocznych. Wraz z upływem czasu organizm ulega nieodwracalnym procesom starzenia się. Towarzyszącymi objawami są m.in. upośledzenie funkcjonowania komórek i narządów wewnętrznych, kruchość kości, utrata masy mięśniowej oraz zwiększone ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Kiedy organizm się starzeje, informacje o upływającym czasie zapisywane są w każdej komórce. Wcześniejsze badania wykazały, że stosując tzw. znaczniki Yamanaka, można ograniczyć oznaki starzenia się u myszy oraz wydłużyć ich życie. Dodanie do tych komórek tych cząsteczek powoduje zmniejszenie wieku biologicznego.
Doktor habilitowana Joanna Izdebska i profesor Leszek Rolbiecki, badacze z Katedry Zoologii, Bezkręgowców i Parazytologii, odkryli i opisali nieznany dotąd gatunek pasożyta, nowego dla nauki przedstawiciela roztoczy z rodziny nużeńcowatych, zamieszkujących rejon nosa żubra. Do niedawna na około 90 notowanych u żubra gatunków pasożytów znano tylko 3 dla niego swoiste. Dzięki naukowcom Uniwersytetu Gdańskiego poznaliśmy 4. Praca poświęcona temu odkryciu została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie parazytologicznym.
Badacze z Poznania identyfikowali sienice, które potrafią przetrwać w stężeniach nadchloranów porównywalnych, a nawet wyższych niż te notowane na Marsie. Dotychczas te związki chemiczne uważano za jedną z ważniejszych przeszkód dla przetrwania życia w regolicie pokrywającym czerwoną planetę. Wyniki przeprowadzonych badań opublikowane zostały na łamach prestiżowego czasopisma Astrobiology. Sienice to powszechnie występujące samożywne bakterie zdolne do fotosyntezy. Wiele gatunków zasiedla ekstremalne ekosystemy, np. źródła termiczne, popioły wulkaniczne czy pustynie. Zawdzięczają to m.in. dużej odporności na wahania pH, skrajne temperatury, promieniowanie UV, zasolenie czy suszę.
Pierwszy w Polsce procesor kwantowy zbudowali badacze z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wykorzystali go też w praktyce – spektroskopii. Pokazali, jak dzięki kwantowemu przetwarzaniu informacji można wydajniej wyciągać informacje o materii zapisane w widmie przechodzącego przez nią światła. Fizycy z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego kilka lat temu zaprojektowali i zbudowali pierwszą w Polsce pamięć kwantową, która dzięki dalszemu rozwojowi stała się teraz też procesorem kwantowym. Wyciskamy z pojedynczych fotonów tyle informacji, ile się da. Pomiar staje się więc bardzo wydajny, komentuje autor pracy Mateusz Mazelanik.
Regolit, główny materiał powierzchni Księżyca, składa się z podobnych pierwiastków, jakie znaleźć możemy na Ziemi. Są to m.in. tlenki żelaza, glinu i magnezu. Gdyby rozbić księżycowe minerały na poszczególne składniki, okazałoby się, że powierzchnia srebrnego globu składa się z ponad 40% z tlenu. W związku z tym Europejska Agencja Kosmiczna wybrała zespół, który zaprojektuje i zbuduje urządzenie pozyskujące tlen z księżycowego regolitu. Technologia ma umożliwić długie, załogowe misje na srebrny glob. Ekstrakcja tlenu z księżycowego regolitu będzie generować znaczne ilości metali, takich jak żelazo, magnez czy tytan. Proces wytwarzania tlenu przyniesie więc wiele korzyści. Pozwoli wyprodukować życiodajny gaz, paliwo rakietowe oraz wytrzymałe materiały konstrukcyjne. Wykorzystanie generatorów tlenu pozwoli zaoszczędzić paliwo i przestrzeń ładunkową podczas przyszłych misji badawczych. Dzisiaj porozmawiamy o czasie, a gościem naszego programu jest pan doktor inżynier Maciej Gruszczyński, główny metrolog pracujący w Zakładzie Czasu i Długości Głównego Urzędu Miar.
No i pierwsze pytanie. Czym w ogóle zajmuje się Główny Urząd Miar? Słynny i tajemniczy GUM. Wydaje się, że jest to bardzo hermetyczna dziedzina, ale być może korzystamy z niej na co dzień, nawet tego nie dostrzegając.
Dzień dobry panom, witam państwa. Rzeczywiście, być może wielu z nas nie słyszało dotychczas o działalności Głównego Urzędu Miar. Natomiast na początku muszę powiedzieć, będę używał takich słów, które być może później się wyjaśnią. Główny Urząd Miar zajmuje się spójnością pomiarową i przekazaniem spójności pomiarowej dla gospodarki, dla społeczeństwa. Spójność pomiarowa jest to taka właściwość pomiaru lub jakiegoś przyrządu pomiarowego, który wykorzystujemy. Jest to taka właściwość, która pozwala nam powiązać ten pomiar z jakimś odniesieniem, z wzorcem wyższej klasy, tak? Czyli z jakimś wzorcem krajowym lub z wzorcem międzynarodowym. I jest to nam potrzebne w gospodarce, tym bardziej w rozwijającej się gospodarce cyfrowej, po to, aby każdy pomiar, jaki dokonujemy, nawet w życiu codziennym, był spójny, czyli powiedzmy odniesiony do tej samej skali, wykonywany w naszej dziedzinie, wykonywany w innym kraju, czy na przykład aby podzespoły, elementy, które służą na przykład do produkcji samochodu, aby były wykonywane według tego samego systemu miar, po to, aby kupując na przykład nową oponę, jeżeli jedna nam się zużyje na koło naszego samochodu, abyśmy mogli użyć tylko dwóch lub trzech parametrów po to, aby dobrać odpowiednią oponę i aby ona pasowała.
Czyli rozumiem, że głównie chodzi o to, żeby sekunda, metr, kilogram zmierzone na przykład w Polsce i we Francji, one określały to samo, tak? Żebyśmy mogli porównywać te rzeczy w dwóch różnych miejscach, w dwóch różnych czasach. Czy dobrze rozumiem?
Tak, dokładnie o to chodzi. Czy nawet w dwóch różnych zakładach produkujących różne elementy, żeby sekunda znaczyła wszędzie to samo. I to jest niezmiernie ważne wszędzie tam, gdzie pomiar wiąże się z uiszczeniem jakiejś opłaty, czyli na przykład jak kupujemy paliwo na stacji paliw, jeżeli odpowiednio byśmy się przyjrzeli, to zazwyczaj dystrybutor ma gdzieś oznaczenie, że został zbadany przez Okręgowy Urząd Miar, który jest podległy właśnie Głównemu Urzędowi Miar. Ta sieć instytucji metrologicznych zapewnia właśnie tą spójność pomiarową w różnych dziedzinach pomiarów, takich jak czas, jak długość, masa, objętość.
To jest obligatoryjne dla tych podmiotów gospodarczych, żeby takie coś, żeby te instrumenty, czyli te podajniki, dystrybutory i tak dalej, żeby one były wycechowane i pokazywały prawdę.
Tak, dokładnie. No z tym, że oczywiście każda dziedzina, każda branża ma swoje jakieś wewnętrzne regulacje. Te kalibracje, wzorcowania mogą się w akredytowanych laboratoriach odbywać, natomiast te laboratoria finalnie, okresowo też muszą swoją aparaturę pomiarową kalibrować w tym instytucie, takim powiedzmy najważniejszym w kraju, w Głównym Urzędzie Miar. Natomiast my, nasze wzorce, jakie przechowujemy w Głównym Urzędzie Miar, wzorcujemy względem wzorców wyższej klasy, względem wzorców międzynarodowych. I na przykładzie czasu, właśnie ja reprezentuję Laboratorium Czasu Częstotliwości, jest to skala czasu UTC, która jest generowana przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag w Sèvres pod Paryżem.
Jak istotne to jest, chyba przekonaliśmy się wszyscy ostatnio, bo tutaj taka była, w komunikatach taka była też podana przyczyna awarii, to było formatowanie czasu, a chodzi mi o sytuację na polskiej kolei, która miała miejsce niedawno. Czy możemy coś tutaj więcej powiedzieć w tym temacie?
Tak, ten przypadek, jeśli chodzi o kolej, nie zbadałem, ponieważ nie było komunikatów takich oficjalnych, co było przyczyną, ale rzeczywiście tam był mógł wystąpić błąd synchronizacji czasu serwerów. Ale też warto mieć na uwadze, do nas my dystrybuujemy czas urzędowy, często zgłaszają się różnego rodzaju instytucje z prośbą o zajęcie stanowiska, o wydanie jakiejś opinii eksperckiej. Na przykład w przypadku, gdy jakaś instytucja państwowa duża ogłasza przetarg i oferty muszą być złożone do godziny 12 danego dnia. No i zdarza się, że ktoś posługując się swoim komputerem stwierdził, że ofertę złożył o czasie w danej godzinie. Wtedy ta instytucja, która prowadzi ten przetarg, no ona podaje, że ich system, ich serwery łączą się bezpośrednio z serwerami czasu Głównego Urzędu Miar, które na mocy ustawy o czasie urzędowym są tym właściwym możliwym źródłem czasu urzędowego, no z określoną dokładnością. Jeżeli to połączenie jest sprawne, jest potwierdzone, no to należy przyjąć, że wtedy ta instytucja się właściwym czasem w Polsce posługiwała.
Z tego, co pan mówi, wynika trochę, że czas, który dystrybuujecie, traktujecie troszeczkę jako towar. Dystrybucja czasu. Czy tutaj jest troszeczkę tego właśnie takiego, że czas to pieniądz troszeczkę takiego myślenia?
No tak, oczywiście czas to pieniądz. My świadcząc te usługi, Główny Urząd Miar przeznacza na to budżet, na infrastrukturę, na utrzymanie tej infrastruktury. Mamy zegary atomowe, aktualnie 2 masery wodorowe i 4 zegary cezowe, które monitorują w pewnym sensie te bardziej precyzyjne masery wodorowe. Korzystamy też oczywiście z możliwości udziału w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jednym z takich naszych projektów jest projekt eczas.pl, który pozwala nam rozbudowywać tę infrastrukturę. Natomiast usługi dystrybucji czasu urzędowego muszą być ogólnodostępne. Ta dystrybucja czasu wpływa na rozwój nowych technologii, na przykład łączności komórkowej, w telekomunikacji, w energetyce, gdzie też na przykład pomiar fazy prądu jest bardzo ważny. My współpracujemy też z instytucjami zajmującymi się bankowością i finansami. No i ten dostęp do czasu tego jedynego oficjalnego musi być powszechny, dlatego to robimy po prostu za darmo.
Jak już powiedzieliśmy, Główny Urząd Miar jest odpowiedzialny między innymi za utrzymywanie i dystrybucję czasu urzędowego w Polsce. Też powiedzieliśmy już o kilku aspektach tutaj, ale proszę jeszcze powiedzieć, jak czas w Państwa rozumieniu wpływa na różne aspekty naszego życia w naszym kraju?
No właśnie, zazwyczaj, gdy jesteśmy proszeni o udzielenie różnego rodzaju wywiadów, gdy mamy opowiadać o tym, co robimy, no to rozmowa toczy się w ramach takich filozoficznych zapytań, czym jest czas, natomiast, no to jest bardzo trudne, natomiast my czas traktujemy bardzo technicznie. Jest to, jeżeli mówimy o czasie, to jest informacja o danym momencie, która nam pozwoli przypisać zdarzeniu jakiś moment na skali czasu, tak? Czyli to jest godzina, sekunda, jeżeli mamy dostęp do jakichś precyzyjnych metod transferu czasu, to możemy mówić o mikrosekundach, o nanosekundach, bo taka jest jakby dokładność skal czasu, którą generujemy. Natomiast ważna też jest częstotliwość, a częstotliwość to jest sygnał określonej częstotliwości, który za pomocą połączeń światłowodowych albo takich tradycyjnych telekomunikacji jest wysyłany do odbiorcy. I wtedy jakby te źródła czasu urzędowego pozwalają w różnych gałęziach właśnie zastosować je. Wymieniłem już kilka tych zastosowań, ale ważne są na przykład takie kwestie jak centra znakowania czasem, ponieważ są komercyjne centra, które udostępniają podpis kwalifikowany, w którym znacznik czasu też jest bardzo ważny, ponieważ on nam pozwala w pewnym sensie zabezpieczyć te systemy po to, aby dokonując podpisu ktoś w tym samym momencie nie dokonał czy transakcji bankowej, czy uwiarygodnienia dokumentu, po prostu w pewien sposób fałszując ten znacznik czasu, tak? Czyli dostęp do wiarygodnych źródeł czasu uwierzytelnia też systemy informatyczne. Aha. Ważny jest też w bazach danych, gdzie znakowanie czasem też jest bardzo ważne.
No dobrze, ale tutaj użyliśmy takiego pojęcia jak czas urzędowy. Ja rozumiem ten czas urzędowy w taki sposób, że jest to czas po prostu, który urzędowo panuje na całym terytorium danym. W Polsce mamy urzędowy czas polski, który tam jest też pewnie jakoś odniesiony do tych czasów, do czasu Greenwich. Natomiast mamy też do czynienia z czasem słonecznym, czyli tym czasem prawdziwym, który w danym miejscu jest. I wiemy na przykład, że pomiędzy zachodnimi a wschodnimi rubieżami naszego kraju ten czas słoneczny się różni. Może pan troszeczkę wyjaśnić te dwa pojęcia.
Czas słoneczny jest to taki czas, w którym my przyjmujemy, że godzina 12 w południe wypada dokładnie wtedy, kiedy słońce góruje nad południkiem, nad którym się znajdujemy, czyli po prostu słońce wtedy szczytuje o godzinie 12 w południe. Natomiast wiemy, że kula ziemska obraca się, wykonuje ruch obrotowy ze wschodu na zachód i to słońce na terytorium naszego kraju nigdy nie będzie górowało jakby
na samym momencie.
Obszarze, tak? Różnica pomiędzy górowaniami Słońca wynosi ponad godzinę na całej rozległości, na całym terenie naszego kraju. I teraz, aby nie dopuścić do tego, że na przykład odbywając podróż pociągiem, na każdej stacji w inny sposób jest wyznaczany ten czas, bo patrzymy tylko na Słońce, a nie odnosimy się do jakiejś jednej skali czasu, to kraje przyjmują jeden czas urzędowy, który jest odniesiony do skali czasu UTC, międzynarodowego czasu koordynowanego. No i w Polsce właśnie mamy czas UTC plus 2 w okresie zimowym i UTC plus 1, czyli zwiększony o 2 godziny w okresie zimowym i one o 1 godzinę w okresie letnim.
Chciałbym zapytać, jakie korzyści daje nam zmiana czasu? Przypomnijmy, że zegarki przestawiamy 2 razy w roku, mamy więc czas zimowy oraz letni. Czy nie jest to już nieco anachroniczne? Słychać bowiem takie głosy, że jednak, żeby jednak nie zmieniać czasu w ciągu roku i zostać przy jednej strefie czasowej w Polsce. A jeśli tak, to przy której? Tej z zimy czy tej z lata?
Czas właściwy dla, czy taki naturalny, standardowy dla...
Ten wynikający po prostu z położenia geograficznego Polski, tak? Mhm.
Wynika z położenia geograficznego Polski. Jest to czas zimowy, tylko że korzystając przez cały rok z czasu zimowego, no dopuścilibyśmy do tego, że w okresie letnim bardzo wcześnie by robiło się rano jasno, tak? W momencie, kiedy no, zaczynamy pracę na godzinę 8, zazwyczaj szkoły, tak? No to już by było bardzo dużo światła słonecznego. Natomiast wieczorami robiłoby się wcześniej ciemno, tak? W ciągu lata zazwyczaj o godzinie 20, tak, kiedy mamy te najdłuższe dni wieczorem, już by po prostu
czyli to mało
zmrok,
praktyczne.
Nie moglibyśmy wykorzystać tych godzin ze światłem słonecznym.
Mało praktyczne.
Natomiast przyjęcie czasu letniego pozwala nam w okresie letnim dłużej korzystać ze światła słonecznego wieczorami. No i wtedy wiadomo też gospodarka z tego korzysta i tutaj nie mówimy o oszczędności na elektryczności, ponieważ to rzeczywiście już,
tak to tłumaczono
już dawno zostało wykazane, że te oszczędności są znikome albo nawet no, mówimy to o pewnego rodzaju stratach wynikających tak, z wprowadzenia tych dwa razy w ciągu roku zmian czasu.
Czyli no, rozumiemy,
że gospodarka z tego korzysta w tym zakresie, że mamy dostęp właśnie do różnego rodzaju usług, turystyka się rozwija, wszelkiego rodzaju no, rozrywki na świeżym powietrzu w okresie wakacyjnym no, mogą rozwijać się lepiej, ponieważ mamy więcej godzin wieczornych z dostępem do światła słonecznego.
Czyli lato. Czyli czas letni.
Czyli wybieramy lato.
No, wybieramy lato. Z kolei, jeżeli czas letni byłby przez cały rok w okresie zimowym, wtedy problem zacząłby się właśnie o porankach, kiedy słońce wschodziłoby dopiero po godzinie 9, no bo tak by niestety taki efekt by był tego, jakbyśmy korzystali z czasu letniego w okresie zimowym. Mamy przykład krajów, które no, decydowały się na przyjęcie jednego czasu obowiązującego przez cały rok i najpierw zostały przy czasie letnim, no i tu Rosja taką decyzję podjęła kilka lub kilkanaście lat
też
temu.
Niedawno.
Nie we wszystkich Stanach, nie aha, we wszystkich, w niektórych aha, Stanach są zmiany czasu nadal. Aha. No i zostali przy czasie letnim, natomiast w okresie zimowym no, były duże protesty, niezadowoleni głównie rodziców, którzy zgłaszali to no, do odpowiednich instytucji, ponieważ no, dzieci musiały odbywać podróż do szkoły przy pełnym zmroku, no i były nierozbudzone, tak, w tych klasach podstawowych, gdzie to jest ważne, współpraca z dzieckiem i interakcja, no one dopiero tam o trzeciej, czwartej lekcji zaczynały swoją aktywność. No i wtedy Rosja po roku lub dwóch latach obowiązywania czasu letniego jednak zdecydowała się pozostać przy czasie zimowym przez cały rok. Także nie ma tutaj, konkluzja niech będzie taka, nie ma tutaj dobrego rozwiązania. Korzystając z czasu letniego przez cały rok możemy czerpać tych korzyści, że mamy dłuższe wieczory. Korzystając z czasu zimowego, no wiemy, że szkoły w Polsce, no już przyjęło się, że przedszkola, że rozpoczynają swoją działalność na godzinę 8, może tutaj byłby problem z dziećmi. Natomiast przyjmując, że zmieniamy dwukrotnie czas w ciągu roku, no to ten moment zmiany jest dla nas najbardziej niekorzystny. Natomiast czerpiemy wtedy korzyści z czasu letniego latem i z czasu zimowego zimą.
I tą konkluzją zakończymy pierwszą część naszej rozmowy. Zapraszamy naszych słuchaczy na przerwę.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Naszym gościem jest pan doktor inżynier Maciej Gruszczyński, główny metrolog pracujący w Zakładzie Czasu i Długości Głównego Urzędu Miar. I wracamy do naszej rozmowy. Jest pan także ekspertem w nawigacji satelitarnej. Proszę powiedzieć o zastosowaniu nawigacji w naszym codziennym życiu. Używamy jej do określenia naszego położenia i trasy do miejsca, gdzie chcemy dotrzeć, ale nawigacja, jak wiemy, albo jak słyszeliśmy, ma też znacznie szersze zastosowania. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat.
Tak, przyzwyczailiśmy się do tego, że wsiadając do samochodu włączamy nawigację albo w telefonie, albo w specjalnym urządzeniu, lub samochód ma też odpowiedni odbiornik, po to, aby wyznaczyć trasę do odpowiedniego miejsca. Jednak dzisiejszy sposób, metody wykorzystania nawigacji satelitarnej są o wiele szersze. Nawigacja satelitarna jest stosowana do śledzenia paczek, no, na długich dystansach, jakichś wartościowych przesyłek, takich jak kontenery, w których znajdują się dobra określone. Są to takie specjalne odbiorniki, które w sposób ograniczony, jeśli chodzi o korzystanie z energii elektrycznej, mogą zapisywać lokalizację danego elementu. No i to nam na przykład pozwala zapobiec kradzieżom. W ten sposób monitorowane są też floty pojazdów, w przypadku na przykład usług kurierskich czy samochody, które możemy wypożyczyć w mieście na określony czas, aby dojechać na miejsce. Czyli to jest jeden element i tutaj no, jest typowe zastosowania związane z wyznaczeniem pozycji, z nawigacją. Natomiast tak naprawdę działanie nawigacji satelitarnej jest oparte o wyznaczanie czasu przejścia sygnału, bo na podstawie czasu możemy obliczyć odległość do satelity. Jeżeli mamy kilka odległości wyznaczonych, to tak jakbyśmy złapali kilka sznurków, no to nam pozwoli się umiejscowić, wyznaczyć naszą pozycję w danym miejscu.
No tak, tak, tylko że w sytuacji, kiedy satelity systemu GPS, Galileo, GLONASS czy chińskiego Beidou poruszają się z dużymi prędkościami na orbicie wokół ziemskiej, to przecież ta służba czasu, ona też musi uwzględniać te poprawki wynikające, no, z teorii względności.
No tak, między innymi to jest jeden z elementów. Właśnie tutaj warto zaznaczyć, że uruchomienie systemów satelitarnych pozwoliło potwierdzić założenia, które wykazywał już Albert Einstein.
Czyli
w ramach ogólnej teorii względności. Tak, to rzeczywiście jest prawda, ale ja dążę jakby do tego, aby powiedzieć, że no ten czas jest kluczowy, czas jest wyznaczany na satelitach za pomocą też takich uproszczonych zegarów atomowych i ten czas jest przesyłany w depeszy, czyli w tej informacji, wiadomości nawigacyjnej. No i jeżeli go odbierzemy, to w dowolnym miejscu na Ziemi za darmo, nie licząc tego, że musimy odbiornik kupić, tak? Ale jasne, elektronika już jest, no, stawała się coraz tańsza przez ostatnie lata. No, czyli po zakupie odbiornika możemy tą informację o czasie pozyskiwać. A ta informacja o czasie jest niezmiernie ważna, na przykład w systemach różnych IoT, na przykład Smart City, gdzie ważna jest walidacja biletu. Na przykład będąc w tramwaju, chcemy skasować bilet, no dokładnie o tej godzinie, no, która teraz zobowiązuje. Tak. Natomiast musimy mieć świadomość, że taki zegarek, który nosimy na ręce, który ma kryształ kwarcu, to są zegarki kwarcowe też i w tramwaju, w różnych na przykład biletomatach, no one mogą się późnić o sekundę, na dzień, dwie sekundy, jeżeli ten błąd jest stały, no to no wiadomo, po tygodniu no już mamy jakiś znaczący odstęp od czasu. Jeżeli temu jakiemuś zegarowi nie damy informacji o czasie, no to on nam będzie wyznaczał jakąś niewłaściwą godzinę. No i właśnie, i tutaj takie uproszczone odbiorniki mogą być też w różnych elementach, gdzie w zastosowaniach, gdzie transakcje są dokonywane. Na przykład w bankomatach często zdarza się, że czas jest pozyskiwany z systemu GPS, mamy gdzieś ukrytą antenę.
A czas internetowy, ten, który mamy w komputerach, skąd ten czas jest pobierany? To, co nam się wyświetla u użytkowników Windowsa po prawej stronie na dole.
No właśnie, no z kolei drugą możliwością zapewnienia czasu w urządzeniach elektronicznych to jest dostęp do internetu i wtedy wykorzystywany jest protokół NTP, tak zwany. Do tego potrzeba albo odpowiednich serwerów, albo odpowiedniego oprogramowania. Windows ma takie oprogramowanie. No i tam właśnie trzeba zapewnić adres serwera internetowego. Serwery czasu urzędowego, czyli takie, które no, mają pewnego rodzaju potwierdzenie, że to jest czas właściwy, oficjalny na obszarze RP, no to mają adresy tempus1.gum.gov.pl i tempus2.gum.gov.pl. Natomiast nominalnie w systemie Windows mamy wpisane serwery Microsoftu, które też są utrzymywane dość niezawodnie, w sensie no tam nie zdarzało się, żeby one podlegały awariom. Natomiast jeżeli odpowiednio w ustawieniach sobie byśmy poszperali, to możemy to zmienić tak, żeby no, nasz system był zgodny z czasem urzędowym i wpisać adresy właśnie naszych serwerów.
No dobrze, a tutaj pojawiło się takie stwierdzenie u pana, że te zegarki kwarcowe, które nosimy na rękach, mogą się w ciągu dnia opóźnić czy spieszyć w zależności od konstrukcji, bo pewnie one mogą się i spóźniać i spieszyć o sekundę, dwie. To o jakiej dokładności mówimy, jeśli rozpatrujemy zegary atomowe, te wzorcowe? Bo one też się muszą opóźnić,
jeżeli chodzi o zegary atomowe, po wykonaniu odpowiednich przeliczeń, no moglibyśmy stwierdzić, że one o jedną sekundę mogą się spóźnić na 1 milion lub 2 miliony lat, jeżeli tyle mogłyby funkcjonować, tak? Czyli to jest taka skala błędu. Natomiast no, są jeszcze dokładniejsze zegary niż masery wodorowe, które znajdują się u nas. I są to, co ciekawe, zegary, które technologia, która jest rozwijana również w Polsce. Polska ma dość duże doświadczenie, możliwości pochwalenia się na arenie międzynarodowej właśnie rozwijaniem technologii zegarów optycznych. One są rozwijane na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam są zegary atomowe oparte na atomach strontium, gdzie ten błąd, no już wtedy mówimy o dziesiątkach milionów lat, taki zegar mógłby się pomylić o jedną sekundę.
Czyli rozumiem, że gdybyśmy w czasach dinozaurów albo w czasach pierwszych hominidów dali im taki zegarek, to w naszych czasach moglibyśmy stwierdzić, że on się o jedną sekundę później albo przyspiesza, tak?
Tak jest, tak.
Niesamowite. No dobrze, to fascynujący temat, ale pytanie z gatunków fundamentalnych. Bo mówimy tutaj o pomiarze czasu, ale przecież mierzymy wszystko na świecie. Dlaczego ludzie wszystko mierzą i czy w ogóle można coś zmierzyć dokładnie? Przecież każdy pomiar jest obarczony błędem, bo przecież urządzenia pomiarowe posiadają swój błąd, a także błąd jest związany z samą osobą, która dokonuje pomiaru. Czy my jesteśmy w ogóle w stanie stwierdzić, że coś zmierzyliśmy dokładnie?
Prawdę mówiąc, zależy, co rozumiemy pod pojęciem dokładnie. Nie ma dokładności absolutnej, ponieważ nigdy nie znamy tej wartości absolutnej, tej najbardziej właściwej wartości. Tak? Nie ma nic perfekcyjnego na świecie.
Mam wrażenie, że tutaj już lekko zahaczamy o filozofię w ogóle.
Dużo filozofii w tym wszystkim jest.
Ale dlaczego ludzie wszystko mierzą? To tak mówiąc w skrócie, rozwój. Rozwój sprawił to, że musimy dokonywać pomiarów i im ten rozwój idzie naprzód, tym potrzebujemy bardziej dokładnych pomiarów. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy dokonywano pierwszych transakcji i na przykład ktoś określił, że za określoną miarę długości jakiegoś materiału będzie chciał jakąś pewną miarę ziarna, tak? I później odsprzedając ten materiał, handlując gdzieś dalej, no będzie chciał wiedzieć, ta osoba, która kupiła ten materiał, ile musiał zapłacić, żeby odpowiednio zarobić, tak? Czyli powiedzmy na innym targu musiał albo później, kiedy sprzedawał w okresie zimowym, kiedy było większe zapotrzebowanie, musiał wiedzieć, ile tego pozyskać. Dlatego na targach były dane wzorce, tak? I dlatego się mówi na przykład, że jest łokieć
Gdański na przykład,
miejsca,
albo
tak? z określonego tam regionu, który był dłuższy lub krótszy od innego łokcia, tak? I to zazwyczaj były na jakichś słupach właśnie odmierzone pewne miary, które pozwoliły na te materiały porównać ze sobą. No i teraz w następnych czasach rozwój, też łączność pomiędzy ludzkością, a także komunikowanie się ludzi, no sprawiło to, że potrzebujemy większych dokładności. I tak jak na przykład obserwujemy rozwój telekomunikacji, każda nowa technologia, 5G, mówi się o 6G, tak naprawdę my mamy określone pasma częstotliwości, które można zająć. Jest przydział na pasma częstotliwości, na których można nadawać, właśnie pasma, na których może być wykorzystywana nawigacja satelitarna, telekomunikacja i tego jakby nie rozszerzymy. I taką jedną z możliwości, aby zwiększyć ilość informacji na danym paśmie częstotliwości, mówiąc kolokwialnie, upchnąć te informacje w mniejszych ramkach czasowych. Aby zmieścić w określonej ramce czasowej więcej informacji, to punkt nadawczy i odbiorczy musi być synchronizowany ze sobą, mówiąc w dużym uproszczeniu, dlatego każdy operator telekomunikacyjny potrzebuje bardzo stabilnego wzorca częstotliwości i to jeszcze takiego, który jest spójny, jednakowy no, w różnych krajach, ponieważ wykonujemy połączenia międzynarodowe. Dlatego właśnie Główny Urząd Miar współpracujemy z polskimi operatorami telekomunikacyjnymi, dostarczając im sygnał częstotliwości, który jest oparty o naszą realizację czasu UTC.
No dobrze, ale w dalszym ciągu mamy przecież w skali świata, mówi się często, że mamy do czynienia z dwoma układami, z układem metrycznym, z układem anglosaskim. One się różnią od siebie, ale jakoś udaje się światu z tym radzić. Czy możliwa jest pełna unifikacja w skali globalnej? Tych jednostek, w których mierzymy różne wartości.
Da się współpracować, ponieważ te relacje są ściśle określone. Problem zaczyna się wtedy, kiedy mamy zapisaną wartość liczbową, natomiast ktoś na przykład zapomniał dodać, w jakich jednostkach to jest mierzone i takie sytuacje zdarzały się nawet w przemyśle kosmicznym.
Centymetry z calami pomieszane, tak?
Tak, wtedy no, błąd może się okazać, że jest bardzo kosztowny. Czyli jakby da się przejść z jednego systemu na inny system miar, no trzeba byłoby zadać pytanie, dlaczego nadal no, są takie na całym świecie no jakby niedopasowanie, że nie mamy jednego systemu przyjętego. No i tutaj, jeżeli byśmy dalej prowadzili tę rozmowę, no to by się raczej skończyło na polityce, tak? Gdzie niektóre z krajów mają no, pewnego rodzaju historię z tym związaną i tak dalej. No i tutaj no, jest
czyli
bardzo
to są,
trudno.
Moje są mojsze niż twojsze, rozumiem, jednostki.
Tak, tak, tak. No przyzwyczajenia, no już pewnego rodzaju ugruntowało to się w gospodarce i takie przejście jednorazowe no, na inny system miar no, mogłoby być uciążliwe dla tego kraju z takich względów politycznych i też ze względów praktycznych.
No ale to też byłaby zmiana pewnej tradycji, a nie lubimy tak za bardzo. No,
kraje anglosaskie są postrzegane jako bardzo tradycyjne, no przywiązane do swojej tradycji i historii, więc tutaj...
No, no właśnie, czyli system miar jest dla nich pewnego rodzaju elementem tożsamości.
Tożsamości,
właśnie. To też dobre słowo. Tak?
Stopa, yard, cal.
To ich tożsamość.
No właśnie. Mila przecież, nie? Są to takie rzeczy.
Od razu kojarzymy to z pewnymi właśnie państwami i miejscami na świecie. Tutaj trochę już pan powiedział o tych miejscach, z którymi państwo współpracujecie jako Główny Urząd Miar. Ja bym chciał jeszcze zapytać o jedno z takich miejsc, bo wiem, że współpracujecie też z wojskowym odpowiednikiem. To jest Wojskowe Centrum Metrologii. Czym różni się metrologia cywilna od wojskowej? Czy ma to na przykład jakieś odniesienie do aktualnego konfliktu, który obserwujemy na Ukrainie?
W praktyce nie różni się niczym, różni się tylko i wyłącznie zastosowaniami, co jest jakby oczywiste. Natomiast my współpracujemy właśnie z Wojskowym Centrum Metrologii, który jest w pewnym rodzaju odpowiednikiem GUM pod względem takim administracyjnym. Laboratoria wzorcujące, gdzie już jest wykonywana praktyka, no, są utrzymywane w takich specjalnych wojskowych ośrodkach metrologicznych, których jest kilka na terenie kraju, specjalistyczne wojskowe ośrodki metrologiczne. I współpracujemy właśnie w tym zakresie, że Główny Urząd Miar poprzez no, współpracę międzynarodową może zapewnić właśnie tą spójność pomiarową, o której mówiłem na początku, z wzorcami międzynarodowymi i tą spójność możemy właśnie przekazać do jednostek wojskowych po to, aby ich przyrządy pomiarowe też miały pewną określoną niepewność, czyli no, w dużym uproszczeniu błąd wyznaczony, co pozwala im też na wykonywanie kalibracji już takiego niższego rzędu. Czy to ma przełożenie na aktualny konflikt, na każdy konflikt ma, ponieważ no, na zapleczu każdej armii są odpowiednie warsztaty, laboratoria, gdzie przyrządy wykorzystywane do działań zbrojnych muszą być kalibrowane do komunikacji, to jest bardzo ważne, aby też...
Zegary, dalmierze, pewnie jakieś urządzenia radiolokacyjne zapewne?
Tak, celowniki, no i różnego rodzaju komunikacja, no musi częstotliwość, falność tych musi być odniesiona do wzorców, częstotliwości. No i są takie laboratoria wzorcujące na zapleczu każdej armii, nawet jeżeli były konflikty zbrojne, na które były misje wysyłane, to też przynajmniej jeden metrolog na zapleczu takiej misji był. To jest taka jakby norma.
Rozmawialiśmy też tutaj o nawigacji satelitarnej, a takie doniesienia mamy z ostatniego okresu, że państwa, takie jak na przykład Polska, mam na myśli Centrum Badań Kosmicznych, jest taka informacja, że nie przekazujemy pewnych danych do GLONASS-a, czyli do nawigacji rosyjskiej i też wiem, że inne państwa tu się przyłączają też do tego.
Czy faktycznie są to dane tak wrażliwe, że ma to znaczenie dla nawigacji, dla zastosowania rosyjskiego systemu nawigacji? operacyjnego przez ichniejszą armię.
Te dane pozwalają rozwijać, ulepszać, usprawniać każdy z systemów i ta współpraca międzynarodowa przekłada się na rozwój danego systemu. Natomiast ona nie jest kluczowa, to nie będzie oznaczało, że system GLONASS będzie całkowicie nieużyteczny, ponieważ Rosjanie na terytorium swojego kraju i niektórych krajów, które nadal chcą współpracować z Rosją, ma odpowiednie stacje, które wykonują takie pomiary i te pomiary, no tym bardziej, że geograficznie Rosja jest rozłożona na dość dużej długości geograficznej.
Tak.
No to na pewno wystarczy, ale no tutaj też musimy mieć na względzie, że takie załamanie pewnego rodzaju wypracowanej współpracy, no to wpływa niekorzystnie, no przynajmniej w perspektywie najbliższych kilkunastu lat dla każdej strony, ponieważ no nasz europejski system Galileo był rozbudowany, planowane było ogłoszenie pełnej operacyjności, do tego potrzebne jest wyniesienie jeszcze kilku satelitów, aby no, zbudować całą konstelację i te wyniesienia były zaplanowane z wykorzystaniem rosyjskich rakiet Sojuz. Ta współpraca Europejskiej Agencji Kosmicznej z rosyjskim odpowiednikiem została zakończona, te starty się na pewno nie odbędą. Ale to jakby też nie oznacza, że ten system Galileo będzie jakby zupełnie niemożliwy do wykorzystania. Aktualnie można go wykorzystywać w pewnym ograniczonym zakresie, a starty będą odbywały się z wykorzystaniem europejskich rakiet, jak Ariane czy Vega. Z tym, że no troszkę to się przyciągnie w czasie, kiedy będzie Komisja Europejska mogła ogłosić pełną operacyjność systemu.
Czyli możemy też sobie wyobrazić, jeśli już mówimy o wątku militarnym, czy jest możliwa jakaś forma dywersji, w sensie działań, które zmierzają do zakłócenia tych kwestii meteorologicznych u przeciwnika.
To znaczy na przykładzie systemów nawigacji satelitarnej to będzie najłatwiej powiedzieć, ponieważ system nawigacji satelitarnej, sygnały, które są wysyłane z satelitów, jest bardzo łatwo zagłuszyć. No w określonym obszarze, ale zwiększając odległość, musimy mieć po prostu nadajnik o większej mocy i wtedy na takiej samej częstotliwości, jak nadaje dany satelita systemu nawigacyjnego, wysyłany jest tak naprawdę szum, czyli cokolwiek, w eter. No i to możemy porównać do takiej sytuacji, ponieważ ten sygnał biegnąc z satelitu z 20 tysięcy kilometrów, no on dociera na powierzchni Ziemi no bardzo osłabiony. I tą sytuację moglibyśmy porównać do świecącej świeczki, to jest sygnał z satelity. Jeżeli w pokoju jest zupełnie ciemno, no to widzimy tą świeczkę, widzimy płomień, nawet widzimy, że on miga, jeżeli tam w jego stronę dmuchniemy. Natomiast jeżeli zapalilibyśmy żarówkę o bardzo dużej mocy, no to ten płomień świeczki będzie praktycznie niewidoczny, jeżeli nawet to źródło światła, ta żarówka będzie w nasze oczy świeciła, no to tego płomienia zupełnie nie zobaczymy. Tak działa zagłuszanie systemów nawigacji satelitarnej. Jeżeli mamy
na przykład rozregulować im zegarki. Przeciwnikowi rozregulować zegarki. Czy to wchodzi w rachubę?
To znaczy, jeżeli w jakiś sposób zdalny pozyskiwana jest informacja o czasie czy o lokalizacji, i odpowiednie służby mają informacje, w jaki sposób działa łączność przeciwnika, to ta łączność jest zakłócana i tutaj na pewno takie działania mogą mieć miejsce. Natomiast no, te systemy wykorzystywane w wojskowości są bardzo zaawansowane.
Tak jest.
No i to trwa walka. No, walka na poziomie elektronicznym no też się rozwija i mówi się, że ona jest coraz bardziej znacząca no, w tych nowoczesnych, współczesnych konfliktach.
Przy czym to już możemy rozpatrywać już w charakterze, w kontekście cyberwojny niż takiej wojny klasycznej, którą rozumiemy, którą znamy z podręczników historii.
No tak, tak, tak. Do tego są też budowane no, specjalistyczne maszyny, pojazdy. Ta wojna cybernetyczna też toczy się w kosmosie, gdzie są pewnego rodzaju satelity, które przechwycają sygnały, które zagłuszają też łączność. No także no, mi się wydaje, że jesteśmy świadkami nieświadomymi, ponieważ no, z przyczyn oczywistych nie mamy informacji o tym, w jakim sposób dokładnie działają te systemy, no ale to na pewno się dzieje.
I w tym miejscu postawimy kropkę. Naszemu gościowi dzisiejszemu bardzo dziękujemy,
bardzo dziękujemy za
rozmowę.
Tak,
a przypomnijmy, że gościem był pan doktor inżynier Maciej Gruszczyński, główny meteorolog pracujący w Zakładzie Czasu i Długości Głównego Urzędu Miar. A audycję poprowadzili dla Państwa Sławomir Nikczyński
i Przemysław Ruć. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka Świat.